Dzisiaj chciałbym, ponieważ jest lato i wszyscy czują, że jest dosyć ciepło, tak? Nie chciałbym jakiegoś tematu mocno teologicznego poruszać, ale prawdę, którą my znamy, a którą właśnie może zastanowimy się, co z tej prawdy wynika, chciałbym z wami wspólnie przemyśleć. A to jest prawda, którą Pan Jezus Chrystus powiedział, a jeszcze bardziej tak dokładnie wypowiedział apostoł Paweł, to jest to, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. O ile ona jest aktualna, rzeczywiście, jeżeli tą prawdę tak przemyślimy, rozważymy w sercu, to będziemy mieli świadomość, mamy świadomość, że ona rzeczywiście wpływa bardzo mocno na nasze zachowanie, na nasze myślenie, na nasze postępowanie i w ogóle na sposób wyrażania naszej chwały Bogu i życie z Bogiem. Tekst, którym chciałbym, abyśmy rozpoczęli, to jest tekst z Ewangelii Jana z 14 rozdziału od 21 do 23 wiersza czytamy. 14 rozdział Ewangelii Jana. Od 21 wiersza zaczynamy czytać. Kto ma przykazania moje, mówi Pan Jezus, i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec, i ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Jezus wypowiada ważną prawdę, że jeszcze ma się objawić tym, którzy za nim już tyle czasu chodzili, uczniom jego, którzy oglądali chwałę Bożą, w tym, co Jezus czynił. I wcześniej była też mowa o tym, że Jezus powiedział, że on idzie do Ojca, drogę znacie, powiedział, a apostołowie zadawali takie pytania, jakby nie znali Ojca, nie znali drogi. Jezus mówił, że On jest tą drogą, prawdą i życiem. A więc Pan Jezus chce się objawić nie tylko tym, którzy w ogóle Boga nie znają, którzy nie mają pojęcia o Bogu, ale Pan Jezus, Bóg chce się objawiać ludziom, którzy nieraz kroczą za Jezusem Chrystusem przez nawet dosyć taki przyzwoity okres czasu. To, co Pan Jezus Chrystus powiedział, to powiedział, że jeżeli ktoś miłuje Pana Boga, to on stosuje w życiu swoim prawdy, które Pan Jezus Chrystus przekazał. Niektórzy myślą, że to dotyczy Starego Testamentu, wszystkie te starotestamentowe przykazania i nowotestamentowe, niektóre wspomniane, ale generalnie Jezus niektóre rzeczy pogłębił ze Starego Testamentu, niektóre oczekiwania Boże, wymogi Boga, ale niektóre wyraźnie zmienił. On nie przyszedł usunąć czy rozwiązać w jakiś sposób zakon, ale go wypełnić, są słowa w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, ale w sensie tym, że Jezus w swoim życiu rzeczywiście wypełnił zakon, jego oczekiwania. Ale rzeczywiście Pan Jezus Chrystus otworzył nowy okres, dał nowe przykazania i nawet to wszyscy, którzy do szkółki niedzielnej chodzili, pamiętają, że Pan Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Coś się zmieniło w stosunku do Starego Testamentu. Dzisiaj nie chciałbym za dużo o tym mówić, ale zmieniła się jedna istotna prawda, prawda o rzeczywistości życia ludzi wierzących, ponieważ Pan Jezus Chrystus mówi, że nastał czas, kiedy Bóg już nie zajmuje miejsca w miejscu najświętszym w świątyni izraelskiej, nie zajmuje gdzieś miejsca bardzo daleko, ale podobał sobie inne przebywanie wśród ludzi. I tam, gdzie wcześniej w Ewangelii wypowiadał się Jezus, mówi, gdzie was dwóch albo trzech w imieniu moim zgromadzonych jest, tam i ja jestem pośród was. To jest jedna prawda, która jest istotna i rzeczywiście dalej jest potwierdzenie, gdzie dwaj albo trzej postanowią albo uzgodnią modlić się o jakąś rzecz w imieniu moim, to da Pan Bóg dla ludzi, a więc pośród ludzi wierzących jest szczególna obecność Boża. Ale kiedyś Pan Jezus też powiedział o Królestwie Bożym, że ono jest pośród was i w was będzie. Powiedział tak jakby, ma nastąpić taki czas, ma nastąpić taka sytuacja, że Królestwo Boże nie tylko pośród ludzi wierzących ma być, ale to Królestwo Boże stanie się udziałem człowieka. Że to Królestwo Boże będzie założone wewnątrz, w ciele ludzkim. To jest coś szczególnego, co niektórzy ludzie nie są w stanie odkryć. Niektórym ludziom Pan Jezus tę prawdę, czy Duch Święty tę prawdę dzisiaj jeszcze musi odkryć, żeby mogli zrozumieć przesłanie i dzieło Boże, które było kierowane w Ewangeliach. Niektórzy do dzisiaj myślą tak, jak myślała Samarytanka. I podobnie Żydzi myśleli, że mają jakieś takie szczególne miejsca, gdzie jest obecność Boża wyjątkowa, nie w sercu człowieka, ale gdzieś jak na jakiejś górze, na wzgórzach jakichś, na jakichś miejscach, gdzie Bóg się kiedyś objawiał w przeszłości. I nawet Samarytanka, o tym czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Jana, zapytała Jezusa, widzę, żeś prorok, ojcowie nasi oddawali cześć na tej górze, a wy w innym miejscu, gdzie jest to właściwe miejsce? Co znaczy właściwe miejsce przebywania Boga? Gdzie tam lepiej spotkać Boga? A Jezus powiedział, nadchodzi godzina, a i już nadeszła, że prawdziwi czciciele będą Bogu ani na tej górze nie będą oddawać, ani na tamtej. To nie jest wyjątkowe, byśmy wyjaśniając te słowa powiedzieli, ale nadchodzi godzina, że prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Bo to miejsce nie jest gdzieś daleko, nie jest na jakiejś górze. Bo to miejsce, Duch Święty zajmuje miejsce w ciele ludzkim. I nieważne, czy to jest osoba taka bardzo młoda, dziecko, które serce ma oddane dla Boga, które rozumie miłość Bożą, czy to jest w średnim wieku osoba, której ciało jest tak bardziej, powiedzmy, atrakcyjne czasem z wyglądu, czy ludzie, którzy uzbierają trochę więcej lat i sami już narzekają, nie chcą zgodzić się na zdjęcia, mówię, ty słuchaj, ty już nie fotografuj mnie, bo już trzeba, ja wolę nie być, ja nie wyglądam już tak dobrze. Niezależnie od tego, jak nasze ciała wyglądają, to, co jest niezależne od nas, to nasze ciała są tym miejscem, gdzie Pan Jezus Chrystus obiecał, że Duch Święty, że Bóg będzie przebywał. Tutaj nawet jest powiedziane i ja, i nie tylko w sensie Duch Święty, ale i Jezus, i Ojciec Niebieski przyjdziemy, zamieszkamy tam. Nie jest powiedziane, wizytę złożymy, przyjdziemy na jakąś audiencję, ale zamieszkamy. A więc stałe przebywanie obecności Bożej. I wtedy, kiedy to rozumiemy, to słowa, które wypowiedział Jezus w świątyni izraelskiej przed końcem swojego przebywania w ciele na tej ziemi. Oto dom wasz pozostaje pusty. Nabierają szczególnego znaczenia. Jeżeli mówimy, że ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego, i jeżeli mówimy, że społeczność ludzi jest najważniejsza, czy to znaczy, że powinniśmy lekceważyć albo ignorować wyjątkowość tego, że mamy świątynie, w których się modlimy, czy mamy je traktować tak samo jak inne budynki, jak inne mury. Nie. Oczywiście nie myślimy w taki sposób, jak niektórzy sobie myślą, jak nawet w psalmie 8 jest powiedziane, że i oddaję pokłon przybytkowi Twemu Świętemu. Wtedy myślano, wtedy obecność Boża była tam, w świątyni, objawiana ludziom. Wtedy nawet dla tego miejsca był szczególny szacunek jako miejsca obecności Bożej. Niektórym takie podejście pozostało do dzisiaj. Nawet w kościołach chrześcijańskich, niektórzy przechodząc przy niektórych kościołach, klękają, czynią znak krzyża. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zapytamy ich, dlaczego to robią, to oni powiedzą, dlatego, że tam jest Chrystus obecny. A jak Chrystus jest obecny tam? Ma jakby mieszkanie. On jest obecny w tabernakulum. A więc to jest obecność, tak rozumieją. Obecność Boża pod postacią Eucharystii, pod postacią właśnie tego opłatka i wina, które nazywają ciałem i krwią. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, to rzeczywiście Pan Jezus Chrystus powiedział o tym, że ta obecność w Kościele Chrystusa to jest przede wszystkim obecność w ciele ludzi wierzących, narodzonych na nowo. Ta obecność nie jest udziałem ludzi niewierzących. Nie jest obecnością, która byłaby realną w sercach ludzi, którzy nigdy nie poznali Boga. A Pan Jezus w tym 14 rozdziale, obiecując, że ześle Ducha Świętego Pocieszyciela, on mówi, świat tego Pocieszyciela przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. To nie znaczy, że każde ciało człowieka, każdego człowieka jest świątynią Bożą, ale ludzi narodzonych z Boga. Ci, którzy się nie narodzili z Boga, ci, którzy nie słuchają nauki Pana Jezusa Chrystusa, ci, którzy nie miłują Pana Jezusa Chrystusa, ich ciało nie może być świątynią Ducha Świętego. Ktoś powie, oto takie trochę zarozumiałe. Gdybyśmy to sami takie myśli podnieśli, to rzeczywiście moglibyśmy wychodzić czy uchodzić na zarozumialców. Ale ponieważ powtarzamy i z całą odpowiedzialnością i z bojaźnią Bożą powtarzamy to, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Musimy tak powiedzieć, że nie każdy człowiek, nie każde ciało jest świątynią Ducha Świętego. Nie każdy człowiek nosi w sercu właśnie to błogosławieństwo przebywania Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego w sobie. Dlatego jest ostrzeżenie, jest dużo tekstów, które odnoszą się do tej prawdy. I jeden z tekstów na przykład mówi, że przyjaźń ze światem, przyjaźń ludzi wierzących, którzy oddali swoje serce Bogu jako miejsce na mieszkanie Bogu, przyjaźń z tymi, którzy bluźnią przeciwko Bogu albo kpią z Boga, albo ze Słowa Bożego, jest wrogością wobec Boga. I dlatego w pierwszym psalmie czytamy, że szczęśliwy mąż, jedno z tych określeń mówi, który nie zasiada w gronie szyderców. A więc jest jakaś różnica, nie każdy człowiek, Słowo Boże mówi, jest świątynią Ducha Świętego. Nie każde ciało jest świątynią Ducha Świętego, ale Bóg właśnie uczynił godnymi stać się świątynią Ducha Świętego w ciele ich, tych, którzy narodzili się z Boga, tych, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana. Ci, którzy wierzą słowom Jezusa Chrystusa i pozwalają, aby Duch Święty te słowa pomógł realizować w ich życiu. Apostoł Paweł, kiedyś przemawiając do ludzi, którzy nie byli chrześcijanami, w Dziejach Apostolskich, to jest zapisane w 17 rozdziale, powiedział takie słowa, które też rozszerzają prawdę o tym stanie rzeczy. Mówi tak, Bóg, który stworzył świat, to jest 17 rozdział Dziejów Apostolskich, 24 wiersz i 25 przeczytamy. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. To jest to potwierdzenie i to jest ta prawda, którą wiele osób jeszcze musi odkryć i w naszym kraju. I my może winniśmy w jakiś sposób zrewidować nasze myślenie czasem, dlatego, że nie wszyscy czasem tak wszystko mają jasno, przejrzyście ułożone w myślach. A więc Bóg nie mieszka. Dla Żydów to było coś strasznego słuchać takie słowa. Akurat te słowa Jezus nie mówił w Izraelu, mówił w innym miejscu. Ale dla Żydów to było coś strasznego słuchać, dlatego że oni szczycili się świątynią swoją. A nawet nie zwracali na to uwagę, że Herod wybudował tę świątynię i nie mówili o tym, jakim to Herod był człowiekiem, ale się przysłużył, bo taką świątynię przyłożył rękę i wybudowano. 38 lat budowano świątynię. To była duma izraelska, świątynia Heroda. A jednak apostoł Paweł zrozumiał naukę Jezusa Chrystusa, prawdy Boże, odkrył, co Duch Święty ma do powiedzenia i powiedział, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. On mieszka, On jest w tych miejscach za sprawą przebywania ludzi, których serca stały się świątynią Bożą. Tę prawdę nie tylko ludzie niewierzący nieraz nie rozumieli, ale też ludzie, którzy chodzili do zborów chrześcijańskich, inaczej do kościoła chrześcijańskiego. I apostoł Paweł do Koryntian dwukrotnie o tym wypowiedział się w swoim liście i nawet raz powiedział, że kiedy trzeci rozdział otworzymy listu do Koryntian, 16 wiersz, tu czytamy, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? A więc tutaj nie jest tak wprost powiedziane, że w ciele naszym ta świątynia jest, ale że w ogóle jesteśmy, ogólnie tak. I mówi, jeżeli ktoś niszczy świątynię Bożą, zniszczy tego Bóg. Odpowiedzialność też tutaj apostoł Paweł podnosi za nasz stan, jeżeli chodzi o stan ciała, i moralny, i duchowy, ale też fizyczny. Ale to mówi w kontekście budowania też tego planowania, działania ludzi wierzących, bo mówi wcześniej o tym, że człowiek, Bóg zbawił, człowiek buduje, to znaczy wpływa na przyszłość, na czynienie planów w swoim życiu. I mówi, niech każdy patrzy, z czego buduje, jak buduje, bo wszystko będzie poddane próbie. I wtedy i mówi, to się okaże, które dzieło się ostoi. I wtedy w tym kontekście wypowiada te słowa, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście. Ale w 6 rozdziale, 19 wiersz i 20 czytamy jeszcze bardziej takie już dosadne stwierdzenie. Mówi, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A więc tutaj jest odniesienie do tego, że ciało ludzi jest świątynią Bożą. Ale bardzo ciekawe są tutaj te pierwsze słowa, które rozpoczynają ten werset. Apostoł Paweł zwraca się do ludzi wierzących i pyta ich, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Te słowa mówią o tym, że niektórzy ludzie mogą chodzić do kościoła, ale chyba mogą i nie wiedzieć o tym. Nie od razu się wszystko poznaje, nie od razu wszystko staje się jasne. Nie od razu ta cała świadomość konsekwencji tego wpływa na nasze myślenie, na nasze zachowanie. Czasem słyszymy jakąś prawdę i jesteśmy podobni do apostołów, którzy kiedy przeżyli jakieś tam wydarzenie w życiu Pana Jezusa Chrystusa, to później apostoł napisał i przypomnieli sobie, że Pan Jezus mówił o tym wcześniej i zrozumieli to, co On wcześniej mówił. A więc Duch Święty nie tylko przypomina też, Pan Jezus mówił o tym, że kiedy przyjdzie Duch Święty, On przypomni wszystko, co Pan Jezus nauczał. On da zrozumienie tego, co Pan Jezus nauczał i On prowadzi was we wszelką prawdę, to znaczy i On nauczy was stosować tę prawdę w swoim życiu. Nie zawsze ludzie, którzy zaczęli chodzić do kościoła, a mogą nawet chodzić długi okres czasu i niektórych rzeczy nie rozumieć. Można być uczestnikiem nawet wielu wydarzeń kościelnych, a niektórych rzeczy można nie rozumieć. Apostoł Paweł nieprzypadkowo w liście do Koryntian o tym napisał. On mówił też o tym, że tak patrząc na nich, to oni powinni być dojrzalsi, oni powinni być duchowi, a patrząc na nich, to on co widzi? Że są ludźmi cielesnymi. Cielesnymi to nie znaczy, że właśnie za bardzo podkreślali, że tam świątynia Ducha Świętego w nich jest. Nie. Oni myśleli na wzór ludzi, którzy nie znają Boga. Oni nie rozumieli wielu jeszcze rzeczy. Oni potrafili, nie rozumiejąc, toczyć spory o to, kto lepiej zna prawdę. I to tak się mocno spierali, że nawet się określali, ja jestem apolosowy, ja jestem pawłowy, a więc ja jestem zwolennikiem tego, tego. Bardziej sympatia była do ludzi, a nie do tego, co oni rzeczywiście od Boga nauczali. A więc cielesność może przejawia się na różne sposoby, ale apostoł Paweł właśnie coś takiego musiał zauważyć wśród nich, że chyba czegoś nie rozumieli. Nie rozumieli, że z jednej strony to jest ogromny przywilej posiadać właśnie ten stan, że Duch Święty, że Bóg mieszka w sercu człowieka, ale też to jest wielka odpowiedzialność, bo kiedy rzeczywiście mamy tę świadomość, że to jest taka obecność Boża, jeszcze bliższa, aniżeli była w świątyni, jeżeli sobie pomyślimy, jaką odpowiedzialność miało na sobie, jak musiał się przygotowywać arcykapłan, który raz w roku mógł stanąć przed obliczem Bożym w świątyni i dlaczego tylko raz w roku i dlaczego tylko arcykapłan w miejscu najświętszym? A jak musiał oczyszczać się zgodnie z prawem Bożym, żeby móc stanąć tam w tym miejscu najświętszym? A tutaj Bóg sprawia, że to miejsce najświętsze jest w wnętrzu, w ciele ludzkim. I dlatego, kiedy pomyślimy o tym, to nawet takim dojrzałym chrześcijanom czasem przychodzą różne myśli. I Duch Święty porusza nasze sumienie i naszą wyobraźnię też. Słowo Jego dociera z mocą przekonania. Na przykład apostoł Paweł kiedyś napisał, że niech nieprzyzwoite żarty nie będą wśród was w jakiś sposób wymieniane nawet już, nie mówiąc o... No, myślenie to jest pierwszy krok, a później zachowanie to jest drugi krok. Jak mógł arcykapłan, idąc do świątyni, się zachowywać? Mógł sobie pozwolić na nieodpowiedzialność albo żart? Nie bardzo. Jeżeli ktoś nie postąpił w bojaźni Bożej, tak jak należy, usługując nie tylko w miejscu najświętszym, ale w ogóle w świątyni, to Bóg był bardzo nie tylko niezadowolony, ale czasem rozgniewany. Znamy na przykład historię synów Helego, którzy usługiwali w świątyni i nie byli odpowiedzialni w swojej służbie i myśleli, że mogą zrobić po swojemu, że mają jakąś taką swobodę. Niektórzy wierzący sobie mówią, że no tak, oni są powołani do wolności i człowiek chrześcijanin nie powinien być ponurakiem jakimś takim smutnym i takim umartwiającym się mocno. Powinni być weseli. Ale wesołość chrześcijańska czy radość to nie jest wesołkowatość świecka, to nie jest branie przykładu ze świeckich zwyczajów, to nie są nieprzyzwoite żarty. W niektórych sytuacjach oczywista świat wpływa na nas i ludzie, którzy przychodzą z zewnątrz, też przynoszą do Kościoła pewne zachowania. I w ogóle w kościołach chrześcijańskich czasem może się zdarzać, że niektórzy też tak nie odmawiają sobie wielu rzeczy, mówiąc, że nam jako ludziom wierzącym wszystko wolno, bo to wszystko przemija tam, nie ma problemu. Ale są różne słowa, które brzmią bardzo wyraziście, między innymi, kiedy w obecnych czasach niektórzy chrześcijanie mówią, że no i alkohol spożywać to nie jest nic złego, ponieważ w Nowym Testamencie to jest wymóg tylko od tych starszych w Kościele, że nie powinni być nałogowymi pijakami. No to chrześcijanie w takim wypadku mogą sobie coś tam wypić. Ale z drugiej strony jest ten wymóg, który mówi bądźcie trzeźwi. Bądźcie trzeźwi. Co to znaczy bądźcie trzeźwi? Ktoś powie, a ile trzeba wypić, żeby nie być trzeźwym? I oczywiście na ten temat ludzie budują różne opinie, bo w różnych krajach są różne tradycje. Ale kiedyś spodobała mi się wypowiedź jednego brata, który mówi, słuchajcie, przyjaciele, do braci wierzących. Jeżeli kierowca wypije piwo, to czy może usiąść sobie od razu za kierownicę w naszym kraju? Czy można go traktować jako trzeźwego? Przecież on nie wygląda na pijanego. On nie wygląda na pijanego. A mówię, a jako ludzie wierzący, to my tak od razu stajemy się trzeźwi i wierzący dalej. Ja tu mówię o jednym piwie, nie chcę, żebyście mnie tak strasznie zrozumieli, bo czasem może tam pragnienie kogoś w jakiś sposób męczyć i piwo może pomóc. Są inne środki, żeby to pragnienie tak troszkę uspokoić. Ale na temat piwa, na temat wina, a na temat wódki, jak daleko chrześcijanie mogą pójść? Duch Święty mieszka w naszym ciele. To nie jest tylko reakcja ciała na to, co spożywamy, ale to wpływa na nasze myślenie też, na nasze zachowanie. Nasze właśnie żarty, jak daleko i w jakim miejscu mogą mieć miejsce. Kiedy myślimy o tym, co powiedział apostoł Paweł, że ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego i Duch Święty mieszka, Bóg mieszka w nas. Pan Jezus zapowiedział wyjątkową sytuację, nie gdzieś daleko. Bóg ma być obecny. Nie w jakimś miejscu, które można później zasłoną zasłonić. Nie tak jak na polskim filmie na przykład, Ogniem i Mieczem, jedna tam bohaterka, prawie główna, popatrzyła, o czymś chciała powiedzieć, ale patrzy tutaj z ikony, ktoś na nią niby patrzy. To wzięła sobie tymi ręczniczkami, zasłoniła ikonę, bo ona już nie zobaczy. Nie, to i zresztą wszyscy to rozumieją, że to nie tak jest. I Bogu oczy nie da się zasłonić. Dzisiaj, kiedy stajemy też przed tym okresem urlopowym, kiedy będziemy mieli dużo okazji, żeby wyjechać poza dom, poza znajomych i świat będzie nas kusił różnymi sytuacjami, diabeł umie wtedy przychodzić, to pamiętajmy, że my jako ludzie wierzący mamy ten zaszczyt być świątynią Ducha Świętego. Mamy ten przywilej, że Duch Święty, Bóg przebywa w sercach naszych, że to nas zobowiązuje do tego, abyśmy z bojaźnią i drżeniem nasze zbawienie sprawowali? Czy chcę powiedzieć, że jeżeli komuś się zdarzyło, czy ewentualnie zdarzy coś takiego, że to jest zupełnie już takie przekreślenie, przestępstwo? Nie, ja chcę tylko uwrażliwić, abyśmy rozumieli, w którym kierunku trzeba myśleć i dążyć. I abyśmy modlili się do Boga, żebyśmy jako ludzie wierzący rzeczywiście mogli być nie tylko z nazwy chrześcijanami, żebyśmy też jako ludzie wierzący wiedzieli, chociaż niektórzy oczywiście mają prawo jeszcze nie wiedzieć, albo tak jak apostoł Paweł takich troszkę zapytał, czy nie wiecie. On tak jakby wiedział, że oni powinni wiedzieć o tym. Ale wyglądało, że musiał przypomnieć to. Prawda czasem bywa tak, że niewiedza bardzo negatywnie wpływa na ludzi, na ich jakość życia duchowego. I na przykład kiedyś poszedł apostoł Apolos i zwiastował potrzebę opamiętania, zwiastował Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy zaszedł do Efezu, nauczał. Ludzie ci byli otwarci sercem, ludzie ci przyjęli chrzest janowy, na pokutę, na wyznanie. Serce było chętne dla Boga, ale Apolos jakoś tak miał luki w swoim nauczaniu i apostoł Paweł, kiedy przyszedł do tych ludzi, kiedy popatrzył na nich, mówi, a kiedy uwierzyliście, czy przyjęliście Ducha Świętego? Czy stał się on inaczej obywatelem serca ich? Czy przyjęli do serca, do sposobu myślenia? I oni powiedzieli, a my nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Jakoś tak się zdarzyło. I wtedy apostoł Paweł podjął nauczanie, wyjaśnił im prawdę o Duchu Świętym. I kiedy wyjaśnił, i kiedy oni to zrozumieli, to oni zapragnęli tego, żeby ich życie się zmieniło. I wtedy apostoł Paweł kazał ich ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. I stało się coś, co zmieniło ich też życie. Kiedy mówimy o tym, że ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, to możemy też zestawić, albo możemy zapytać, a czym się różni właśnie życie człowieka wierzącego, który ma obecność Bożą w swoim sercu, od tego życia, które jest bez obecności Ducha Świętego, bez obecności Bożej w sercu człowieka. I o ile niektórzy próbują tłumaczyć, że różnica to jest w tym, czy mamy taki dar, czy nie mamy takiego daru od Boga, to apostoł Paweł, ten sam apostoł Paweł powiedział, że nie to jest wyróżnikiem, ale mówi owoc obecności Bożej wyróżnia. A owocem to nie są dary Ducha Świętego, ale jest zmiana charakteru, zmiana postawy człowieka, w którym ten Duch Święty jest obecny. I w liście do Galacjan apostoł Paweł napisał o tym, mówiąc, że owocem przebywania Ducha Świętego w sercu człowieka właśnie jest zbiór cech. Niektórzy mówią owoce Ducha. Jakie są owoce Ducha Świętego? Tu jest ta drobna różnica. Nie owoce, a owoc Ducha Świętego. Bo owoce to tak jakby są niezależne. I wtedy niektóre mogą być, jakby tak rozumieć, niektóre mogą być, a niektórych może nie być. Ale kiedy jest mowa jako o pojedynczej liczbie, w liczbie pojedynczej, o owocu Ducha Świętego, a więc to jest jeden owoc, który zawiera wszystkie te cechy. W większym stopniu one się przejawiają jako cechy owocu, czy w mniejszym, ale muszą się zawierać wszystkie cechy. I to jest wtedy owoc Ducha Świętego w jednym. I tutaj owoc ten zawiera cechy, które pewnie niektórzy na pamięć znają, 9 cech tego owocu, a więc jest miłość, a więc jest radość, a więc jest pokój, jest cierpliwość, jest uprzejmość, jest dobroć, wierność, łagodność. Tu jest jeszcze takie słowo wstrzemięźliwość, ale bardziej nam pasuje opanowanie. To znaczy opanowanie, które wie, że pewnych rzeczy nie wolno. To znaczy kontrola siebie i odmawianie tych rzeczy, które nam nie służą. A więc te wszystkie cechy są cechami jednego owocu i po tym poznajemy, czy jesteśmy dzieckiem Bożym, czy nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jeżeli one są, jeżeli one się pomnażają, rozwijają, to wtedy rzeczywiście to jest bardzo dobry znak. To jest wtedy dobra dla nas wiadomość. A z drugiej strony to jest ta informacja bardzo zwięzła, bardzo konkretna, co świadczy o tym przebywaniu Ducha Świętego w naszym sercu. Ale jest ta druga strona, a więc ta strona, która wyklucza pewne wartości, która mówi właśnie poprzez negowanie, że mówi, a cielesność, duch tego ciała, to ma inne przejawy, inne cechy. I inaczej mówiąc, kto te cechy w swoim życiu dostrzega, to powinien przyjść do Boga, żeby te cechy zostały z jego życia wykluczone, bo to świadczy o tym, że nie jesteśmy jeszcze dojrzali duchowo. I on tutaj, apostoł Paweł, mówi, że takie cechy, które są wrogie duchowemu rozwojowi, czyli wrogie obecności Ducha Świętego, albo inaczej to są te upadki nasze, kiedy coś takiego się przejawia. On mówi, że to, co jest z ciała, to mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Tutaj każdy, myślę, że dzisiaj nie mamy na to czasu, każdy sobie może to przeczytać. Możemy też nawet niektóre rozważania w internecie przeczytać. Możemy też sięgnąć do tego komentarza Barclaya, który też na ten temat pisze, mamy inne komentarze na temat właśnie tego, co znaczą te słowa. Nie chciałbym tego za mocno rozwijać, ale te stany, te historie, jeżeli wchodzą do serca jakiegoś człowieka, jeżeli ono gdzieś tam mocniej się zadamawiają, to one, jest takie piękne sformułowanie, które mówi, one przynajmniej zasmucają Ducha Świętego, który jest w nas obecny. A więc wszystkim tym, którzy chodzą z Bogiem i mają tę świadomość i żyją przed Bogiem, jak powinni, w dyscyplinie duchowej, właśnie w tym takim chodzeniu z szacunkiem do Boga, że On się zniżył i zamieszkał w naszych sercach, które wcześniej nie były takie czyste, że On oczyścił i że On dał zadatek Ducha Świętego do naszych serc, do naszych myśli. I teraz poprzez moc Ducha Świętego, Jego Słowo, nasze życie może być oczyszczane z wielu nieprzyjemnych rzeczy, że to się dokonuje w nas. Powinniśmy, nie przestając, dziękować Bogu. Jeżeli gdzieś brakuje dyscypliny, to jest okazja, aby powiedzieć Bogu, Panie Boże, dopomóż, pozwól mi tak żyć, aby Twoja świątynia autentycznie w moim ciele wyrażała się jako miejsce, które darzę szczególnym szacunkiem. Może nie kłaniamy się przed tym przybytkiem ciała naszego. Nie w taki sposób, jak w tym psalmie 8, co wspomniałem, że i oddam pokłon przybytkowi świętemu, bo ciało nasze nie wymaga, powiedzmy, tych pokłonów, to nie byłoby w Duchu Bożym, ale będę traktował moje ciało z całą powagą, z całym szacunkiem, z całą odpowiedzialnością i nie pozwolę, aby coś nieczystego, kiedy mam świadomość tego, aby coś nieczystego wchodziło do mojego ciała. Chciałbym wam życzyć, aby słowa Pana Jezusa Chrystusa stały się naszym udziałem i były błogosławieństwem dla naszego życia, gdzie Jezus powiedział, kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy i w Nim zamieszkamy. Podziękujmy też Bogu za to, że święty Bóg, jak Jan złożył świadectwo w swoim liście, mówi, Bóg, który jest światłością, a w którym nie ma ani odrobiny zaćmienia, zechciał zamieszkać w sercach naszych. Nie musimy szukać Boga gdzieś na szczególnych wzgórzach. Nie musimy jechać gdzieś daleko, bo Słowo Boże nie jest za morzem, nie jest za górami. To nie trzeba gdzieś w dalekie jakieś trudy też wchodzić, żeby gdzieś tam daleko iść do tego Słowa Bożego i go szukać. Ale tablice serca naszego zostały zapisane przez Ducha Świętego nowymi treściami i obecnością Bożą. O tym nigdy nie zapomnijmy dziękować Bogu. Psalmista Dawid napisał, szczęśliwy mąż, który o zakonie Pana rozmyśla we dnie i w nocy, bo tu jest ta świątynia Boża w nas.